Witam wszystkich w kolejnym spotkaniu z cyklu Muzyczne Konstelacje. Moim dzisiejszym gościem będzie Kamil Kępiński. Kamil, wokalista, songwriter, kompozytor, autor swoich wszystkich utworów, który ma za sobą udany debiut w projekcie Fonobo Pitcher z piosenką, z utworem, który nosi tytuł Ostatnia piosenka o Tobie. Kamil dodatkowo studiuje weterynarię i ma ambitne plany co do swojej twórczości i muzyki. Jakie to plany i co więcej może nam Kamil opowiedzieć o sobie? Tego dowiemy się zaraz, bo już dołączam Kamila. Hej Kamil! Chyba dobrze nas widać i dobrze nas słychać, ale jeszcze poproszę kogoś o taki feedback, żeby ktoś dał nam znać, czy wszystko jest ok. Cześć Kamil, bardzo mi miło, że jesteś moim gościem w Muzycznych Konstelacjach. Może na początek powiesz cokolwiek, kilka słów o sobie dla naszych słuchaczy.
A więc tak, jak pewnie wszyscy wiecie, bo nazywam się tak na Instagramie, nazywam się Kamil Kępiński, mam 21 lat, studiuję weterynarię właśnie. Właśnie jestem podczas sesji, więc jest struggle ogromny i tragedia. Tutaj jest tutaj ze mną mój pies, który mi towarzyszy. I tak, ma żółtą chustkę dzisiaj, żeby był pod kolor ze mną.
Super.
Po prostu piszę sobie czasem piosenki i lubię pisać piosenki i tak wyszło, że zacząłem je nagrywać na YouTube i zaszło to jakoś dalej i tak się toczy jakoś moja kariera muzyczna, że sobie nagrywam piosenki i je wrzucam.
I super. No,
tak ja w skrócie wielkim.
A jak w ogóle dawno temu zacząłeś pisać piosenki?
W sumie dość dawno. Pierwszą piosenkę napisałem w drugiej liceum. To jest właśnie z tobą. I to było tak, że tak kiedyś w pierwszej liceum czy w gimnazjum tak myślałem, że Jezus, ale fajnie by było napisać swoją piosenkę, ale próbowałem pisać kiedyś po angielsku, ale to w ogóle nic dobrego z tego nie wychodziło. I po prostu tak w drugiej liceum, jak pierwszy raz się zakochałem i była tam pierwsza tam, to po prostu ta piosenka tak wyszła po prostu ze mnie i tak jak kiedyś starałem się pisać piosenki, to tam siedziałem, kombinowałem, to po prostu ta pierwsza piosenka tak wyszła ode mnie tak po prostu 20 minut i po prostu ona się sama napisała tak naprawdę. I od tego czasu po prostu zauważyłem, że faktycznie umiem pisać te piosenki i to tak po prostu naturalnie ze mnie przychodzi, że jak mam jakieś takie uczucia, które mnie przytłaczają, czy po prostu jestem bardzo bodźcowany przez emocje, to wtedy zaczynam to przekładać na piosenki.
Super, bardzo w ogóle ciekawa historia, czyli one zaczęły tak po prostu z siebie wypływać w odpowiednim momencie i wtedy ujawnił się twój wielki talent do pisania. A propos właśnie tych uczuć i emocji, ja w ogóle mam wrażenie, że istnieje takie przeświadczenie w społeczeństwie, że najlepsze piosenki to te o nieszczęśliwej miłości. Nie wiem, czy tobie też tak się wydaje, ale zazwyczaj największe hity to są właśnie te utwory, które opowiadają jakąś ciężką historię związaną właśnie z miłością.
Tak.
I niewątpliwie twoje utwory, a przynajmniej ich większość, gdzieś tam zalicza się do tej kategorii, prawda? I powiedz mi, dlaczego właśnie tak jest? To, co o tym myślisz? Czy według ciebie też te piosenki o tej niespełnionej miłości są takie najbardziej nasycone emocjami? I czy według ciebie właśnie dzięki temu chwytają twoich słuchaczy za serce?
Ja w ogóle kiedyś słyszałem, że tak jakby miłość, a szczególnie już niespełniona miłość, to jest takie uczucie, które najbardziej się odczuwa, najbardziej bodźcuje człowieka. I dlatego prawie zawsze jakieś takie początkowe utwory ludzi są właśnie o miłości, bo to są takie emocje, które po prostu się tak wylewają z kogoś i o tym się tak jakby dobrze pisze i to też jest bardzo relatable dla innych, bo każdy się nieszczęśliwie zakochał i dużo ludzi się z tym może utożsamiać. I słyszałem, że podobno właśnie trzeba mieć większej dojrzałości takiej pisarskiej czy twórczej, żeby pisać na przykład o szczęściu czy o jakichś takich innych emocjach, ale właśnie ta miłość to jest taka czucie, którego każdy zaczyna i tak naprawdę najłatwiej o nim mówić po prostu, bo najbardziej się jej odczuwa. No i tak u mnie się od tego właśnie zaczęło.
I to są chyba w ogóle takie najbardziej szczere wtedy te utwory właśnie, bo pisać o szczęściu, tak jak mówisz, jest sztuką i to są zazwyczaj utwory, które gdzieś tam więcej czasu na nie poświęcamy, a jednak te najtrudniejsze emocje wypływają z nas od tak jak było w Twoim przypadku, jak to się zaczęło u Ciebie. I właśnie tą szczerość bardzo czuć w Twoich piosenkach, Kamil. Ja słuchając je, no po prostu miałam takie odczucie, jakbyś mi opowiadał dosłownie o swoich przeżyciach i to jest wspaniałe, myślę, że tak jakby potrafisz tak przelewać to, co jest w tobie na kartkę papieru i niewątpliwie łatwo ci to przychodzi, ale jak to jest w momencie, kiedy ty musisz tą piosenkę pokazać innym, powiedz mi, kiedy ta szczerość i intymność, którą właśnie wyrzucasz z siebie, nagle ona przestaje być twoją prywatą, ale musisz ją zaprezentować światu, też często osobom, które ciebie znają i znają jakieś twoje przeżycia, prawda? I mogą sobie utożsamiać dane słowa z twoim życiem, jakby wiedzą, o co chodzi w domyśle. Czy ty jakby odczuwasz czasem taką trudność? Czy stresowałeś się kiedykolwiek przy jakiejś premierze?
Tak, powiem... Im dalej, tym jest lepiej tak naprawdę, bo zaczynam łapać do tego dystans, ale na początku było naprawdę, naprawdę ciężko i pamiętam, że pierwszą piosenkę, którą wrzuciłem na YouTube, czyli z tobą i napisałem, to po prostu, byłem w liceum i strasznie byłem męczony, bo to szkoła to widziała, po prostu na lekcji byłem pytany przez nauczycieli, o kim to jest, było śledztwo od polskiego i mnie po kolei wypytywało, czy to jest o tej osobie, czy to jest o tej osobie, czy to jest o tej osobie i po prostu strasznie mnie to męczyło, że no jakby nie chciałem wchodzić w szczegóły i po prostu to, co chcę, to żeby było zostawione do interpretacji, a nie, ja wszystkim będę opowiadał nagle swój życiorys. Więc nie chciałem się tak trochę z tym dzielić, ale po prostu stwierdziłem, że po prostu te piosenki za mnie wychodzą i chcę się z nimi dzielić z innymi i trudno muszę to przeżyć. Teraz też mi jest łatwiej, bo jestem starszy i mam do czynienia z bardziej dojrzałymi ludźmi niż na studiach i tak naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Ale też czasami na przykład wśród znajomych się czegoś nie mówi, potem się dowiadują z piosenki coś i się dopytują, czy rodzina, czy rodzice. Więc no to jest taki właśnie minus tego, że wstawiasz tą piosenkę, ale wiesz, że potem czekają cię pytania i o czym to, dlaczego, a ja nie jestem osobą, która lubi się tak jakby, no z przyjaciółmi tak, ale ogólnie z jakimiś takimi bliskimi, to się zwierzam dużo, ale tak ogólnie innym ludziom to ja nie lubię się tak za bardzo zwierzać, więc to było na początku dla mnie męczące, ale im dalej, tak jakby sobie z tym lepiej radzę.
No właśnie, tak jak powiedziałeś, to teraz, kiedy jesteśmy starsi, o pewnych rzeczach nie mówimy innym, trzymamy je w sobie i to właśnie bardzo często artyści wyrzucają w swoich utworach. I ja na przykład jeszcze mam to przed sobą, te pytania, o których mówisz po premierach piosenek i też trochę zaczynam się tego obawiać, skoro mówisz, że u ciebie tak było. Ale właśnie z jednej strony, kiedy jesteśmy młodsi, to ciężko jakby przed rówieśnikami coś pokazać, a z drugiej właśnie im jesteśmy dojrzalsi, to też trudniej jakby się uzewnętrznić chyba z pewnymi rzeczami, bo tak. W piosence ty jesteś bardzo bezpośredni w swoich utworach i nawet używasz pewnych metafor, są liryczne te teksty, ale często mówisz wprost o różnych emocjach, o uczuciach,
Też jest kwestia, co pomyśli też osoba, o której są te piosenki. To też jest
kolejny. No właśnie.
To też nie było miło.
Właśnie też byłam tego ciekawa. Czy miałeś takie sytuacje? Bo jednak te piosenki są pewnego rodzaju takimi wiązankami kierowanymi w stronę danej osoby,
tak.
która czy to cię skrzywdziła, czy znalazła ci ze skórę. I powiedz mi, czy kiedykolwiek w ogóle spotkałeś się z jakąś taką wielką krytyką wobec swoich utworów właśnie z tego
jakąś
powodu?
Wielką krytyką nie, ale dano mi do zrozumienia, że to się nie podoba danej osobie i że chciałaby, żeby to było. Ale traktuję to, że trudno. Wszyscy wiedzieli, że jestem że jestem artystą i piszę smutne piosenki, bo to nie było od wczoraj, więc to jest trudno. Było się tego spodziewać, więc i poza tym nie mówię bezpośrednio o kim to jest, jakoś tak. No i oczywiście znajomi danej osoby czy rodzina będzie wiedziała, że to jest o niej, ale publicznie nie podaję imienia, nazwiska, adresu i w ogóle danej osoby. Bardziej traktuję to jako moje przeżycia. I też, też to właśnie ta piosenka, ostatnia piosenka o tobie jest taka bardzo bezpośrednio taka oskarżająca. I teraz też kolejny single, który chciałbym wydać, on jest taki właśnie, on byłby takim podejściem do tego z drugiej strony, że no fajnie, to są moje uczucia, ale czy ja śpiewając to i czy myślę, co może czuć ta druga osoba, i to jest takie krytyczne podejście w ogóle do pisania piosenek o miłości, o miłości i o uzewnętrznianiu publicznie tych uczuć i tych przeżyć, że powinienem mieć na uwagę to, że mogę kogoś zranić po prostu tą piosenką.
Wow, to powiem ci, że to brzmi super, że taki temat właśnie podjąłeś i jakby, że sam, jakby, że twoja własna piosenka zainspirowała cię do napisania takiej właśnie piosenki kolejnej.
Bo ja tak mam przygotowaną materiał na epkę i wszystkie piosenki po kolei się łączą chronologicznie. Pierwsza to jest taki love, potem jest jakieś takie miłosne, potem rozstania, potem przeżycia i właśnie na sam koniec jest taka krytyczna piosenka do tego wszystkiego i która właśnie opowiada te moje tak jakby przemyślenia o tym, czy to faktycznie dobre, że tak krytykuję kogoś publicznie i uzewnętrzniam wszystko. Więc też właśnie chciałem się do tego odnieść w piosence.
Ja myślę, że jakby nie masz sobie nic do zarzucenia, dlatego że jakby wszystko może być twoją inspiracją i nie jesteś za to zupełnie odpowiedzialny, za to, co cię inspiruje, a tak naprawdę ten tekst można interpretować różnie, wcale to nie musi dotyczyć, prawda, danej sytuacji, a też może mieć on wiele znaczeń, także wydaje mi się, że taka krytyka ze strony kogoś na temat tekstu piosenki i wydźwięku jest trochę nie na miejscu, bo jakby to może mieć wiele znaczeń i często nie wiemy, co siedzi w głowie tego artysty, który to napisał. Także czekam z niecierpliwością na tą epkę, bo jestem bardzo ciekawa tej piosenki, ale wracając do ostatniej piosenki o tobie, taki jest tytuł właśnie twojego ostatniego singla, który miał premierę w projekcie Bonobo Picture. Ta piosenka właśnie z jednej strony, tak jak mówisz, jest bardzo taka oskarżająca i jest taka smutna, taka ciężka, ale wydaje mi się, że ona też przedstawia pewną ambiwalencję uczuć, że z jednej strony właśnie jest ten smutek, jest ta złość na pewną osobę, a z drugiej czasami czujemy w tym taką radość i to jest też w warstwie muzycznej, ta ambiwalencja jest dostrzegalna. Czasami czujemy takie, słyszymy smutniejsze tony, a nagle później wychodzi z tego takie radosne brzmienie i ja się zastanawiałam, czy to był w ogóle zamierzony efekt.
Tak. Ta piosenka, to ona jest właśnie taką jakby wewnętrzną walką uczuć, że z jednej strony wciąż za kimś tęsknisz i odczuwasz ten ból, ale no tak jakby mówisz, ostatnia piosenka o tobie, dobra, koniec, obiecuję, to ostatnia jest piosenka o tobie, chciałbym w końcu to zostawić, że no było, bolało, ale jestem ponad to i chciałbym się od tego odwrócić. Z tego początek jest taki bardzo wolny, a potem to tak jakby narasta później. I w ogóle też ta piosenka się nazywa Ostatnia piosenka o tobie, ale to ona jest w środku epki, ona to nie jest ostatnia piosenka.
Nie jest ostatnia.
Po prostu tak jakby ja tak często mam, że na przykład tak jakby jak jesteś na próbujesz przejść na dietę i mówisz, dobra, koniec słodkiego, już nic nie jem, ostatni pączek, a potem jednak się łamiesz i ci to nie wychodzi. To jest tak jakby pierwsza próba powiedzenia sobie, dobra, koniec. I oczywiście nigdy w życiu tak nie jest, że też zawsze, często ludzie piszą pijani do swoich ex, czy jakieś rzeczy odwalają, tak samo ja potem i tak napisałem piosenki, ale to była tak jakby pierwsza próba powiedzenia, że to koniec i że dam sobie radę. Takie jakby pierwsza próba odejścia od tego i zostawienia tego w tyle.
Ja właśnie w kolejnej którejś twojej piosence wychwyciłam taki wers, że to miała być ostatnia piosenka, ale nie tak. jest. Więc wtedy właśnie bardzo chciało mi się strasznie śmiać, ale byłam ciekawa, czy jakby ten aranż tej ostatniej piosenki o tobie, on to jest taki, jaki był na początku w zamyśle, czy ten aranż się w ogóle zmieniał też jakby podczas pracy nad tą piosenką, bo kiedyś chyba powiedziałeś właśnie na stories, czy gdzieś, że na początku w wersji demo ta piosenka inaczej wyglądała.
Tak, ona była troszeczkę też wolniejsza, chociaż i tak teraz jest wolna, albo wtedy jeszcze wolniejsza. I wcześniej była sama gitara i mój wokal, a teraz dodałem skrzypce razem z moją przyjaciółką Kasią. To wyglądało tak, że jechaliśmy razem tramwajem na koncert jakiś w Wrocławiu i tam akurat mieliśmy czas i tak powiedziałem, a bo w sumie nagrałem piosenkę, chcesz posłuchać? Ona, no spoko, i ona mówi, ej, chodź, nagramy do tego skrzypce. W sumie bym nagrała i nagraliśmy do tego skrzypce. I w sumie ja też chciałem, ale wstydziłem się poprosić. I siedzieliśmy dużo nad tymi skrzypcami i właśnie układaliśmy tą aranżację u mnie i jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej aranżacji. I uważam, że bardzo dużo daje tej piosence, że też dużo emocji do niej wnosi i po prostu jest bogatsze to instrumentarium.
Właśnie a propos gitary i skrzypiec, ja słuchając twojej twórczości, twoich wszystkich piosenek, które są dostępne na streamingach, miałam takie wrażenie, że ty w ogóle się lubujesz w gitarze i w skrzypcach i w tym połączeniu konkretnym, bo tak naprawdę chyba w prawie każdym utworze masz i gitarę i skrzypce właśnie, które są takimi dominującymi jakby instrumentami. I zastanawiałam się, czy to jest jakby to taki styl muzyczny, jaki ty chcesz tworzyć, właśnie w tym kierunku chcesz iść, czy ty dopiero szukasz takiego swojego idealnego gatunku, w którym chciałbyś tworzyć, bo jesteś na początku tej drogi, ale być może już wiesz konkretnie, gdzie chcesz być, w jakim miejscu na tej mapie muzycznej, stylistycznie chcesz się znajdować?
Na pewno to był dla mnie dobry start. No, gitara była oczywistym wyborem, bo ja gram na gitarze, więc jakby inaczej. O skrzypce, po prostu jestem zakochany w dźwięku skrzypiec i zawsze po prostu uwielbiałem skrzypce i naprzeciwko mojego liceum była szkoła muzyczna i znałem dużo osób, co grało na skrzypcach, więc było mi po prostu łatwo też to zorganizować, też mi się mi marzyła wiolonczela, czy jakieś takie, czy trio smyczkowe, czy perkusja i takie szersze instrumentarium, z którym mógł popracować, ale to tak jakby trzeba mierzyć siły przez zamiary i tak jakby wtedy to było trochę poza moim zasięgiem możliwości, więc dla mnie te skrzypce i gitara to był taki dobry start i jest dobry start i na pewno nie odejdę od gitary, bo gitara to jest częścią mnie, jak gram koncerty, to gram wszystko na gitarze, więc na pewno będą piosenki, i ja piszę też piosenki na gitarze. Więc od gitary na pewno nie odejdę. I od skrzypiec też pewnie nie, bo kocham po prostu skrzypce.
Myślę, że to super brzmi.
Chciałbym po prostu rozszerzyć w przyszłości to instrumentarium. Żeby o też o perkusję, żeby to było żywsze, o jakiś bas, bo też robić takie utwory żywsze.
Ale masz jeden utwór, który zupełnie odstaje od pozostałych. To jest ten utwór po angielsku, w którym śpiewasz częściowo po angielsku, a częściowo po polsku, prawda? I tam nawet znajduje się trochę elektroniki i też są elementy rapu, co było dla mnie w ogóle bardzo dużym zaskoczeniem, słuchając po kolei wszystkich tych utworów akustycznych, gdzie właśnie dominuje gitara i są skrzypce, a tutaj nagle boom, mamy jakiś taki elektro rap i to było bardzo ciekawe doświadczenie, taka zupełnie inna odsłona ciebie. Powiedz mi w ogóle, skąd taki numer zupełnie inny się u ciebie wziął?
Bo ja lubię też rap i lubię muzykę elektroniczną. Aha. I to też jest coś, co chciałbym robić. Też ostatnio napisałem piosenkę, którą też chciałbym zrobić właśnie chciałbym zrobić to elektronicznie i mam na to pomysł. I to też lubię, za rap się nie łapię, bo ja nie umiem rapować i tak ludzie mi mówią, że mówię, że śpiewam niewyraźnie, więc z dykcją to dopiero by było. Więc za to się nie łapię, ale jakieś takie takie recytowanie rytmiczne, to coś sobie kręci i lubię taką elektroniczną muzykę. I może chciałbym kiedyś coś takiego zrobić, tylko nie chcę też za bardzo aż tak mieszać, że chciałbym najpierw zamknąć jeden projekt, potem otworzyć drugi, a nie tak, że zrobić spółkę, no część jest elektryczna i to nagle rap i skrzypce i gitara i tak na zmiany, bo to będzie spójne. I to jest coś, co mnie kręci i coś, co chciałbym też kiedyś robić, ale na razie trzymam się tej gitary jeszcze.
No ona jest takim twoim atrybutem wielkim i czuć to, że ty się z nią dobrze jakby rozumiesz. Ja w ogóle słuchając twojej twórczości odnoszę takie wrażenie, że jesteś właśnie bardzo wrażliwym romantykiem. Powiedz mi, czy dobrze myślę?
No, niestety tak, jestem overthinker straszny. No, moi znajomi to wiedzą, jak ja po prostu umiem czasami dramatyzować i wszystko nas interpretować i przeżywać potem. No.
Byłam ciekawa, bo często jest też bardzo tak, że artyści piszą głównie smutne piosenki, robią taki melancholijną muzykę, a w rzeczywistości są zupełnie innymi osobami, mają wesołe usposobienie, są radośni, w ogóle jakby ludzie patrząc na nich nie pomyśleliby, że tyle melancholii może w nich siedzieć i smutku. I jestem ciekawa, czy jakby ty jesteś dokładnie taki, jak prezentują twoje utwory, czy pod tą warstwą, którą nam pokazujesz, siedzi ktoś inny na co dzień?
Też mam, jestem często smutny, tak, ale jakby jak kreuję swoją postać tak jakby muzyczną czy społecznościową, to staram się być wesoły, uśmiechnięty. Też po prostu jak gram na scenie czy gram jakiś koncert, to też włącza się we mnie wulkan energii, jestem cały czas uśmiechnięty, mówię nieśmieszne żarty i w ogóle staję. Moja mama jak obejrzała mój koncert, to spytałaś mnie, jakie ja narkotyki brałem, że ja się tak, że jestem taki pełen życia i że taki wesoły, że ja taki na co dzień nie jestem, bo ja jestem smutasem na co dzień. Lubię to robić i ja po prostu to jest taka energia, która daje mi to granie, że ja się staję taki strasznie wesoły i no staję się pewnie inną osobą, jak właśnie czy robię coś związanego z muzyką, czy właśnie gram koncerty. Też wychodzę z założenia, że moje piosenki już są smutne. Jak ja jeszcze do tego będę smutny na scenie i będę zapytał, to będzie dużo i wszyscy tam zaczną. Ja muszę być uśmiechnięty. I bo wszyscy tam posną.
Ale to powiem ci, że to mnie zaskoczyło i to musi być bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy ty tak energiczny i radosny sposób śpiewasz swoje właśnie smutne utwory. Jestem bardzo znaczy, tego ciekawa.
Nie śpiewam je tak jakby energicznie i wesoło, tylko też śpiewam, jak śpiewam, to się wczuwam. Też jak grałem ostatnio koncert charytatywny, to piosenka bardzo świeża dla mnie. To w trakcie mi się zaciął głos i prawie się popłakałem, bo ta piosenka była jeszcze dla mnie świeża i ja się wczuwam do tej piosenki. Tylko tak jakby pomiędzy tymi piosenkami, jak ja coś mówię czy coś, to od razu skończę grać piosenkę i już mi się włącza tryb wesołości. Jestem od razu, jak mówię coś po prostu przez między piosenkami, czy coś mówię do słuchaczy, że po prostu wtedy jestem wesoły, a jak piosenki się bardzo wczuwam, jak gram.
Właśnie przeczytałam gdzieś kiedyś, że ty mówisz o sobie i o swojej twórczości, że twoje piosenki to są jak wyrwane kartki z pamiętnika, że każda piosenka to jest jedna kartka i ty się w nie bardzo wczuwasz, ale jestem ciekawa, czy jakby, bo domyślam się, że pewnie niektóre twoje piosenki mają już po kilka lat, one dawno temu pewnie powstały, czy grając je teraz przeżywasz tak samo te wszystkie emocje, które czułeś wtedy, pisząc piosenkę, masz taki dar, że możesz się tak aż wczuć i cofnąć w czasie do tamtych emocji?
Wczuwam się i staram się wracać do tych emocji, ale i tak jednak, że to jest różnica, jak napiszę piosenkę i gram ją tydzień po napisaniu, to jest jeszcze coś innego, że to wtedy te piosenki się jeszcze bardziej czuję i tak jakby przeżywa się je na bieżąco. I oczywiście nie czuję tej piosenki, którą napisałem 3 lata temu, tak samo jak tej, którą napisałem na przykład tydzień czy 2 tygodnie temu, ale tak jakby wciąż staram się przenieść emocjami do tego miejsca, żeby ją tak jakby zaśpiewać z tymi samymi emocjami. Też słyszałem właśnie od Adolfa Kamińskiego gdzieś w wywiadzie, że on stara się nie wracać po prostu, jak śpiewa te piosenki i traktować to jako show, po prostu jako występ, przedstawienie, bo to jest zdrowsze psychicznie niż wracanie za każdym razem do tego emocjami i tak jakby odgrzewanie tego kotleta cały czas.
Rozumiem. Ralf chyba jest twoją jedną z największych inspiracji, prawda? Bo często o nim mówisz, robisz też jego covery.
No lubię Ralfa, no tak.
A co najbardziej właśnie cię w nim inspiruje i co starasz się od niego czerpać do siebie i do swojej kariery artystycznej?
Determinację bardzo. I on jest... To, że tyle dążył, żeby wydać to może i że tak jakby nie bał się wyjść z czymś alternatywnym i no to jego determinację tak naprawdę i walkę o ten swój materiał i wiarę w siebie, to jest tak jakby pewność siebie, no na pewno też pewnie ma jakieś swoje, jakieś, jak każdy człowiek, jakieś zawahania, ale generalnie stara się być osobą pewną siebie i też taki po prostu chciałbym być i czerpać właśnie te od niego te takie korzyści i taką odwagę.
A ty uważasz się za artystę odważnego i pewnego siebie?
Czy uważam się za artystę odważnego? No na pewno trochę odwagi trzeba mieć, żeby uzewnętrzniać te swoje uczucia i wrzucać je do internetu. Więc myślę, że tak, że jestem odważnym artystą, że tak jakby tak bezpośrednio śpiewam o tym, o tym czuję. Ale na co dzień w ogóle nie jestem odważną osobą. Jestem totalnie introwertykiem i nieśmiałą osobą. Więc na co dzień nie, ale myślę, że trochę artystycznej odwagi we mnie jest.
No powiedziałeś też właśnie, że na koncertach stajesz się takim wulkanem energii, a czy jakby tej energii towarzyszy jakiś stres, czy raczej właśnie to jest taka mobilizacja?
No oczywiście zawsze jest straszny stres, jest ogromny stres, ale im się dalej gra, tym bardziej się to czuje, tym jest lepiej, widzi się reakcję publiczności. Najbardziej jest niekomfortowe, jak grasz i zapiesz kimś kontakt wzrokowy i ta osoba płacze i zawsze nie wiesz, jak masz zareagować. Z jednej strony przykro mi, że płaczesz, ale z drugiej strony cieszę się, że moja piosenka cię wzruszyła.
Cię poruszyła.
Tak, więc.
No to chyba jest taki największy dowód uznania, myślę.
Tak.
Utworu czyjegoś i jakby jak doprowadzasz kogoś do takich emocji, no to jest taki naprawdę, no to znaczy, że robisz mocną muzykę, że poruszyłeś czyjeś serce. Więc fajnie. Ja w ogóle mam wrażenie, że ty, Kamil, masz taką bardzo ciekawą barwę głosu, dość niepowtarzalną tak naprawdę u nas na naszym rynku muzycznym, bo ja na ten moment jakoś nie przychodzi mi nikt do głowy, kto miałby podobny głos do ciebie, podobną barwę. I jestem ciekawa, czy ty w ogóle jesteś samoukiem, czy ty, bo mówisz, że jakby nagle zacząłeś tworzyć tą muzykę, czy wcześniej gdzieś tam od dziecka już ta muzyka u ciebie była i uczyłeś się na przykład śpiewu, czy to przyszło ci tak naturalnie?
Nie, nigdy nie uczyłem się śpiewu. Może gdybym uczył się śpiewu, to byłoby mi łatwiej, ale niestety nie. I nie mam tak jakby podstaw technicznych, czego mi czasami brakuje. Cały czas sobie mówię, że kurde, muszę pójść na te lekcje wokalne, ale co chwilę jakoś a to nie, a później, a coś tam, a coś tam. Na gitarze też się sam uczyłem grać i też nie jestem świetnym gitarzystą, ja udaję, że ja dobrze gram. Make it till you make it, tak naprawdę. I po prostu no, jestem samoukiem i nie mam żadnego backgroundu muzycznego. Może to też to źle, bo pewnie gdybym miał, to bym miał też znajomości i byłoby mi łatwiej wszystko robić, a tak to nie mam. Więc...
Ale z drugiej strony mam wrażenie, że ty dzięki temu właśnie jesteś taki naturalny w tym wszystkim, taki nie masz żadnych naleciałości, śpiewasz tak prosto z serca i wydaje mi się, że jakby twój głos naprawdę jest unikatowy i wiadomo, fajnie byłoby wziąć kilka lekcji i się podszkolić, ale myślę, że bardzo dobrze sobie radzisz jak na to, że jesteś takim samoukiem i tak naprawdę nie masz w ogóle pojęcia o technice wokalnej. Na gitarze też nie słyszę, żebyś robił jakiekolwiek błędy na swoich nagraniach, także naprawdę super to brzmi i dlatego byłam bardzo ciekawa, czy faktycznie to też tak przyszło, to śpiewanie, czy wypłynęło z ciebie tak nagle jak tworzenie piosenek, czy najpierw zacząłeś tworzyć, a potem stwierdziłeś, no to skoro już mam te piosenki, no to chyba zacznę śpiewać.
Nie, ja po prostu śpiewałem zawsze tam, no śpiewałem w jakimś tam chórze w przedszkolu, czy w podstawówce, ale to nie było, ale no, nie nazwałbym tego nauką śpiewu. My tam śpiewaliśmy jakieś pieśni patriotyczne, czy w kościele, w chórku, więc to nie była jakaś taka nauka. Był taki epizod, że to jest taka historia ciekawa, że w podstawówce już grałem na gitarze i to sam śpiewałem. I moja nauczycielka od angielskiego namówiła mnie, żeby pójść na jakiś konkurs piosenki angielskiej. I tam śpiewałem z koleżanką i wtedy jeszcze z bratem, w trójkę śpiewaliśmy piosenkę. I potem po tym konkursie, bo my tam nie mieszkałam tam gdzieś w Brzozie, czyli taka jakby miasteczko malutkie pod Bydgoszczą. Zaprosili nas, żeby zagrać na takim jakby festynie, jakiś tam jakiś festyn, nie wiem, ziemniaka, taki wiesz, typowy festyn, gdzie są, wiesz, kiełbaski, grochówka i w ogóle chcieli, żebyśmy tam zagrali. I zagrałem tam i po prostu akustyka była tak zła, bo tak słaby sprzęt. że my śpiewaliśmy w trójkę, ja jeszcze grałem jeszcze na gitarze, to my się rozjechaliśmy, każdy grał, wiesz, inaczej i wyszedł jeden fałsz z tego. I potem cała wszyscy się w szkole ze mnie śmiali.
Ojej, no to bardzo przykre.
Odstawiłem śpiewanie, tak koniec, nie będę śpiewał. Całe gimnazjum prawie nie śpiewałem, nie grałem na gitarze, nic, bo byłem przez to przerażony. I tak jakby wróciłem do tego w pierwsze liceum. I to też to była taka historia, że chciałem pójść na przesłuchania do kółka teatralnego, a moja przyjaciółka chciała pójść na przesłuchania też do kółka teatralnego, ale też do chóru. I jak poszły te przesłuchania, to okazało się, że one są w tym samym miejscu. I ta pani, która robiła te przesłuchania, powiedziała, że o Jezus, jej brakuje chłopaków do zespołu, do chóru, że no chodź, zaśpiewaj coś, że zobaczymy, czy umiesz śpiewać. Nie, ja, że nie, nie umiem. Ona, no spróbuj. No i coś zaśpiewałem i mnie wzięła.
I się udało.
Śpiewałem tam przez 3 lata i tam też się trochę rozwinęłem muzycznie. Harmonii się nauczyłem. Jak nauczyłem się tam, bo śpiewaliśmy w chórze na 4 głosy, ja wcześniej w ogóle nie wiedziałem, co to jest harmonia, że wow, że ktoś śpiewa 2 inne dźwięki i to razem działa. Jak to możliwe? my jak, ja tam byłem basem w chórze, jak śpiewaliśmy wszystko na cztery głosy, to ja ze słuchu się nauczyłem, co to jest harmonia i teraz na przykład mogę dodawać harmonię do moich piosenek i nagrywać jakieś tam szczera kapele, bo właśnie tak jakby przez ten chór nauczyłem tego. I tak jakby przez to trochę wróciłem do tego śpiewania, bo zostałem tam doceniony trochę i to, i to mnie tak...
I to cię uskrzydliło troszeczkę.
Tak, tak, żeby zacząć śpiewać z powrotem.
Super, piękna historia. No jak widać, jakby nic nie dzieje się bez powodu, także musiałeś gdzieś tam to porzucić, żeby powoli do tego wrócić i przy okazji nauczyć się czegoś jeszcze nowego. Ale faktycznie jakby twoja barwa głosu wyróżnia się na tle jakby innych męskich głosów, które mamy na przykład na alternatywnej Polsce, na tej playliście. Ale też dodatkowo ty jako osoba wyróżniasz się, mam wrażenie. Nie tylko właśnie muzycznie, ale poprzez swój wizerunek, poprzez swój styl. Widać, że jakby masz pomysł na siebie i starasz się kreować jakiś konkretny wizerunek. I jestem bardzo ciekawa, kto ciebie inspiruje. Czy to jest tak, że ty robisz to tak sam z siebie i gdzieś tam te inspiracje wychodzą od ciebie, z twojej głowy, czy faktycznie starasz się, jakby pasjonujesz się swoimi autorytetami, ich stylem i starasz się tym inspirować i to przekładać na swoje realia?
Chyba nie mam jakiegoś, jeśli chodzi o styl, czy o właśnie jakiś wizerunek, nie mam jakiejś takiej osoby, która mnie jakoś tak bardzo inspiruje. Po prostu lubię bardzo modę vintage, lubię stare rzeczy i po prostu to mnie inspiruje i lubię po prostu modę i nie ma chyba jakiejś takiej konkretnej osoby, która by mnie jakoś bardzo inspirowała. Oczywiście coś tam mi się zdarzy przeglądać jakiś tam, wiesz, wall na Instagramie i oglądać jakieś tam rzeczy, czy jakieś ciuchy, czy coś. I to mnie bardziej inspiruje. Najbardziej mnie inspiruje chodzenie do lumpeksów tak naprawdę. Bo uwielbiam.
Ja też bardzo lubię. Tam można znaleźć świetne rzeczy, naprawdę. Tak, właśnie, takie perełki.
Właśnie tą koszulę tam znalazłem i ostatnio znalazłem krawat, który po prostu... Idealny,
faktycznie.
Właśnie jedno kupiłem w lumpie w Bydgoszczy, a drugie we Wrocławiu i po prostu takie to jest idealne i perfektne. I byłem tak zadowolony, jak to znalazłem.
A ja właśnie dopiero teraz zauważyłam, że tak naprawdę dobrałam się swoim makijażem do twojej koszuli, a zupełnie nie wiedziałam, że będziesz szedł te kolory.
Piękne makijaże w ogóle.
Dziękuję. A tak muzycznie, kto ciebie inspiruje do tworzenia? Czym się właśnie inspirujesz najbardziej? Nie chodzi mi już o tekst, bo to już myślę przerobiliśmy tutaj w naszej rozmowie doskonale i wiemy, co cię inspiruje do konkretnych słów i historii, ale do właśnie do takiej warstwy muzycznej, do tworzenia konkretnych melodii.
Lubię bardzo zespoły folkowe. Moim takim w ogóle autorytetem jest Bon Iver. Ja uwielbiam jego, chociaż on teraz robi elektryczną muzykę i w ogóle kocham jego elektryczne, jego wyczyny teraz, dlatego też lubię elektrykę przez Bon Ivera. Uwielbiam też Toma Rosenthala, to on jest dla mnie ogromną inspiracją, nawet mam tutaj chyba wytatuowany tekst jego piosenki, bo
on jest
największą, też jedną z moich największych inspiracji, też właśnie robię taką folkową muzykę i no oni mnie bardzo inspirują, też Conan Gray mnie inspiruje, on zaraz w ogóle się
Wybił,
a ja go znam tak od 5 lat chyba, jak on był jeszcze taki młody i zaczynał nagrywać tam. Szedłem z nim tą całą jego podróżą i to ja zacząłem od oglądania jego vlogów, jak jeszcze nagrywał na YouTube i też dla mnie był ogromną inspiracją, kiedy, no był dla mnie, też jeśli chodzi o ciuchy w sumie, też on też był taką, miał vlogi z lumpeksów i w ogóle pokazał.
czyli jesteś takim naszym Conanem Grayem polskim.
No nie wyglądam, ale no bardzo mnie inspiruje. No i właśnie też czuję taką satysfakcję, że on się tak wybił. Po prostu jestem jak taka mama, która mu kibicuje, tak moje dziecko się wybiło, takie Maria, ale wspaniale i jestem z tego szczęśliwy, że mu się udało.
To jest chyba takie najfajniejsze, kiedy naprawdę lubimy jakiegoś artystę, słuchamy go od takich początków, gdzie po prostu jeszcze nikt nie ma o nim pojęcia i nagle on staje się no, gwiazdą. Ja tak na przykład miałam w Stanach, bo ja jej słuchałam jeszcze zanim ona w ogóle wydała szampana i te wszystkie hity, słuchałam jej na YouTubie i to też było dla mnie niesamowite, jak ona po prostu nagle z dnia na dzień tak wyskoczyła, wyleciała w górę i stała się taka popularna.
No.
Także super. A Conana bardzo lubię, ale znam go dopiero odkąd usłyszałam Heather i jest
No
nieprzerwanie na mojej playliście ulubionej.
No.
Także faktycznie gdzieś tam myślę, że w twojej muzyce przewija się ta inspiracja nim i takie podobne klimaty, bo on też z gitarą zawsze i tak jak właśnie ty. Czyli generalnie to nie jest tak, że ty po prostu słuchasz dużo i starasz się gdzieś tam coś odtwarzać, tylko to raczej też tak spontanicznie muzyka do ciebie przychodzi, tak?
Tak, ja teraz ostatnio jak piszę to głównie wygląda to tak, że nie wiem, jest czwarta w nocy, ja nie mogę zasnąć, bo cały czas o tym myślę i po prostu mam mój dyktafon w telefonie i po prostu co chwilę mi jakieś takie fragmenty piosenek przychodzą i je nagrywam na dyktafon i potem składam z tego piosenki, czy po prostu piszę w notesie jakieś takie teksty po prostu i potem też układam z tego muzykę. Więc ostatnio w ogóle nie tak, że dobra, siadam, piszę piosenkę i robię, a teraz będę pisał piosenkę, tylko po prostu nagle tak mi coś wymyślę i tak samo to przyjdzie. Więc ciężko powiedzieć, może jakoś podświadomie się inspiruje czymś, bo na pewno każdy tak jakby wszystko, co tworzymy, to jest zlepek wszystkiego, co kiedykolwiek słyszeliśmy. Taka jest prawda. Ale ciężko mi tak powiedzieć, bo po prostu to tak spontanicznie u mnie wychodzi, więc nie mam tak, że posłucham czegoś i dobra, chcę zrobić coś podobnego.
A propos tego zapisywania tekstu w nocy, czy nagrywania coś na dyktafon, to najgorzej jest, jak po prostu przyjdzie ci coś do głowy w nocy i nie masz na czym tego kompletnie zapisać, a totalnie
tak, to
nie chce się
zapomnisz.
Wstać. Tak. Ja kiedyś miałam tak, że już z desperacji, jak przyszedł mi, po prostu przyszło mi kilka wersów do głowy, które tak mi się spodobały, nie miałam ich gdzie zapisać, wzięłam książkę i po prostu wyryłam na kartce jakimś czymś takim ostrym, co akurat miałam przy łóżku, starałam się tak wyryć ten tekst, częściowo przynajmniej, żeby móc go odtworzyć później i na szczęście się udało. A propos jeszcze tego zapisywania w notatniku, to polecam, żeby przesyłać sobie to gdzieś na maila, bo często może być tak, że nagle telefon nam padnie i po prostu giną te teksty i wtedy jest chyba najgorzej.
No.
Ale zgadzam się z tym zlepkiem, o którym mówisz właśnie, że faktycznie to tak jest, że to, co słyszymy, to gdzieś tam to w nas pracuje i później podświadomie wychodzi z nas w formie jakichś innych dźwięków. Kamil, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, ty w ogóle na co dzień studiujesz weterynarię. To jest bardzo ciężki kierunek studiów, a przynajmniej taki się wydaje.
No,
mi.
Okay.
Powiedz mi, jak ty właśnie godzisz to, takie ciężkie studia z właśnie stworzeniem muzyki, czy ty w ogóle dajesz radę jakoś dzielić swój czas i na muzykę, i na weterynarię, czy raczej musisz coś zaniedbać, żeby inne mogło zyskać?
No jednak trzeba coś zaniedbać, żeby inne mogło zyskać i nie da się tak naprawdę tego tak idealnie pogodzić, bo na takie, wiesz, aktywności mało wymagające, jak zrobienie live'u na Instagramie, nagranie sobie coveru samemu, to na to dam radę zagospodarować czas. Ale teraz jakbym chciał pójść tą twórczością na wyższy poziom, to bym musiał pójść na pełen etap do pracy, zarobić sobie, żeby wydać całą kartkę, ogarnąć sobie cały zespół, żeby z nim regularnie grać koncerty, robić z nimi próby. I to wymaga naprawdę dużo czasu i trzeba się temu poświęcić, a te studia naprawdę zajmują dużo czasu mi, więc żeby to tak jakby ta muzyka tak jakby na razie nie przychodzi na taki wyższy poziom, w sensie, że zagranie z zespołem czy próby, bo na to czasu brakuje, ale staram się jak mogę, żeby to pogodzić po prostu.
Ale ty chyba też pasjonujesz się bardzo zwierzętami, bo właśnie masz swojego pieska i bardzo często w ogóle pokazujesz zwierzęta u siebie na profilu. I ja się zastanawiałam, czy to jest tak, że ty wiążesz swoją przyszłość i życie właśnie z muzyką i jej chcesz się w pełni poświęcić, czy jednak chcesz iść w tą weterynarię w tym kierunku, a muzykę właśnie jakoś obok starać się ciągnąć do przodu.
Jednak chcę iść bardziej w weterynarię, a muzykę tak jakby jako hobby, coś, czemu się poświęcam. Chcę mieć taki główny plan, który wiem, że wypali i wiem, że będę, nie wyjdę jak Zabłocki na mydle tak naprawdę, że coś z tego będę miał, no bo tak naprawdę, naprawdę teraz pandemia nam pokazała, jak po prostu, jak muzycy mają w Polsce i to było taki wiesz, taki zimny, kubeł zimnej wody, jak niektórzy,
tak.
Że jednak tak, fajnie to robić, ale na tym etapie, co ja jestem, nie jestem Dawidem Podsiadło, nie jestem i nie mam nic z muzyki i muszę mieć po prostu, muszę mieć coś sensownego, co chcę robić w życiu, a weterynaria i zwierzęta to jest coś, co kocham, więc jak będę weterynarzem, będę szczęśliwy, jak będę muzykiem, będę szczęśliwa, jak będę robił oba, też będę w ogóle...
I to. To by było najpiękniejsze i najwspanialszy kompromis. Tylko właśnie trudno jest chyba pogodzić jakby te dwie dziedziny, bo obie są bardzo wymagające czasu.
Tak.
No, bycie weterynarzem to chyba też jest tak, że kurczę, no czasami ma się i nocki i tak dalej i ciężko jest.
Tak. Ciężko jest. No. Na razie daję radę. Co będzie dalej, zobaczymy. Nie mam żadnego jakby wiesz, pierwowzoru, tego weterynarza, który mógłbym się spytać o zdanie, więc nie wiem, będzie, ale wiesz, studiuję już 3 lata, nie zostawię wszystkiego dla tych paru piosenek,
no, oczywiście.
Na Spotify i też wiesz, nie przestanę śpiewać i robić tego, bo to jest coś, co kocham i po prostu no, staram się to godzić, bo po prostu taki jestem.
Ale chyba na razie całkiem dobrze ci to wychodzi z tego, co ja obserwuję. Więc jest super, myślę, że idzie to w dobrym kierunku. A propos właśnie przyszłości, tak już zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, jakie są takie twoje muzyczne marzenia, Kamil? Takie najbliższe, ale może też i te największe? Zdradź nam.
Najbliższe? Chciałbym wydać epkę to i chciałbym ją wydać tak dobrze z dobrym producentem, to jest moje takie marzenie, które chciałbym osiągnąć. Chciałbym też bardzo koncerty zagrać, jakąś trasę koncertową, chociażbyś małą, z jakimś malutkim zespołem, a ja uwielbiam grać koncerty, więc no są takie moje najbliższe marzenia.
A te najdalsze, takie największe?
Ojeju. Wydać płytę? Nie wiem, na razie nie wiem jeszcze, jak ta twoja twórczość pójdzie, więc nie mam jakichś takich, wiesz, że chcę zagrać na Eurowizji. To nie mam takich marzeń, czy chcę pojechać na trasę do Stanów, czy coś takiego. Nie mam jakichś takich, wiesz, wygórowanych marzeń, bo ja ogólnie jestem osobą bardzo jakby może nie przyziemną, ale taką...
Twardo stąpającą po ziemi.
Dlatego właśnie też nie chcę zostawiać całej muzyki, nie chcę zostawiać weterynarii dla muzyki, bo staram się też być takim realistą, więc też no staram się być realny.
Chociaż w swoich piosenkach brzmisz jak taki właśnie marzyciel. Mało stąpający, tak, jak taki marzyciel.
Tak. No tak, bo to też jest moja druga strona, ale tak jakby wiesz, mam taką... konkretnego pana doktora weterynarza i takiego marzyciela, który pisze piosenki, którzy po prostu walczą i staram
i
się...
I zobaczymy, który wygra
tak.
w przyszłości. A myślałeś, powiedz mi, o jakimś talent show na przykład?
W ogóle kiedyś byłem w Montalent, 3 lata temu, czy 4 lata temu. Nie przeszedłem przez sarcastik nawet. Więc...
Aha.
Ale
zraziłeś się, tak?
Tak, ale wtedy byłem takim dzieckiem i ja tak tam to źle zaśpiewałem i w ogóle oni też szukają tam osoby, tak jakby wiesz, wygadanej, która jest, a ja byłem tak zesrany w gaciach tam, że przyszedłem oni, no powiedz coś o sobie, nazywam się Kamil, mam 17 lat, bo to miałem 17 lat i w sumie nie umiałem o sobie powiedzieć i w ogóle zaśpiewałem i wyszedłem. W ogóle z nikim nie rozmawiałem. Ja byłem taki skichany tam, że no nie dziwię się, że mnie nie wzięli. Że to jednak trzeba być, wiesz, osobą charakterystyczną, wygadaną, która jakby przykuje.
To prawda.
Tak, uwagę.
Ale ty właśnie, tak jak już sobie powiedzieliśmy, przykuwasz jednak uwagę, jesteś charakterystyczny, więc może teraz spróbujesz pójść do The Voice na przykład.
Może, ale trochę też się boję, Właśnie przez to, że nie mam, wiesz, zaplecza wokalnego, czy oni mi nie dadzą jakąś super trudnej piosenki, bo oni dają, ja sobie ze mnie poradzę, czy wiesz, czy wyjdą wszystkie moje, tak jakby, wady techniczne na tym, ale wiesz, nagle wyjdzie, że ja wcale nie umiem śpiewać, bo przez to, że nie mam żadnego zaplecza technicznego, po prostu boję się pójścia do The Voice'a.
Rozumiem.
Byłem też raz na takim konkursie wokalnym w Wrocławiu. On się nazywał Voice, ale nie The Voice, jakaś taka podróba. I to był taki, wiesz, stricte konkurs wokalny, jak potem się okazało, że wszyscy tam, wiesz, śpiewali Beyoncé i robili riffy i w ogóle taki, wiesz, stricte wokalny. I tam były takie, że były tabelki i wykreślali to, emisja tyle, emisja tyle, emisja tyle, nie? Emisja, dykcja, wiesz, akcent i tak, wiesz, po prostu tak bardzo tak technicznie oceniali ten głos. I ja tam przyszedłem jako jedyny z gitarą i jako jedyny ze swoją piosenką i w ogóle tak się bardzo czułem tę piosenkę, bo napisałem, powiedziałem, no, że zdecydowałem się, żeby zaśpiewać tę piosenkę, bo napisałem ją 2 dni temu i ona jest bardzo dla mnie, wiesz, powiedziałem o tej piosence, dla mnie bardzo emocjonalna. I była taka stara baba w jury, ona powiedziała, i ona mnie tak zjechała, powiedziała, że piosenki, które pan sobie napisał 2 dni temu, to pan może swojej babci przy kawie zagrać, a nie na konkursie i strasznie mnie zjechała wtedy za to. Wtem podeszła taka inna, młodsza pani z jury, powiedziała, że bardzo jej się podobała ta piosenka i moja twórczość, i że mam to cisnąć, i że mam się nie przejmować, że to nie jest konkurs dla mnie po prostu. Ale no, tak jakby też mnie to tak zdjęciło trochę.
Rozumiem, rozumiem. No
Ale po
takie
prostu,
sytuacje są takie.
no, ale to nie był chyba konkurs dla mnie po prostu.
Na pewno nie. No
No.
niestety z takimi właśnie talent show czy konkursami jest tak, że tam się głównie śpiewa covery, a to nie każdemu leży. I na przykład osobie takie jak ty, która tworzy, sama komponuje, wiadomo, że lepiej się śpiewa po prostu swoje rzeczy emocjonalne, w które wkładasz całe swoje serducho.
No. Ja w ogóle
Myślę,
nie
że
lubię
to.
śpiewać coverów. Ja wolę śpiewać swoje piosenki. Chociaż czasami też robię covery. Lubię się bawić harmonią, ćwiczyć właśnie jakieś takie, ale głównie jak gram gdzieś, to właśnie lubię swoje piosenki bardzo grać. I to mi daje większą satysfakcję po prostu daje.
Ja też tak mam, że wolę swoje, bo to takie dzieci, te piosenki, prawda? Okej. Myślę, że to będzie moje już ostatnie pytanie do ciebie, bo czas nam już się praktycznie kończy zaraz. Chciałam cię zapytać, czy z perspektywy czasu ten miniony rok 2020, który teoretycznie był taki zły dla muzyków i dla branży muzycznej, ty oceniasz jako dobry dla siebie, bo tak naprawdę to był dla ciebie dość przełomowy rok, ten projekt Fonobo Future,
Tak.
którym zasłynąłeś i myślę, że dotarłeś chyba do szerszej publiczności dzięki niemu. Jak właśnie ty czujesz, czy ten rok dał ci dużo, czy pomógł ci się rozwinąć tak muzycznie?
No, to był dla mnie przełomowy ten rok, bo udało mi się wyjść z takiego nagrywania u mnie w pokoju jakichś takich demówek do nagrania piosenki profesjonalnie w studio. Też robię wywiady jakieś, kto się nigdy nie. Nie, no, jednak był to dla mnie bardzo przełomowy rok i jestem z niego bardzo zadowolony. I no, też powstało dużo nowych, cały mój materiał powstał w tym 2020, bo w 2019 nic nie napisałem totalnie, żadnej piosenki, a w tym roku też bardzo dużo materiałów powstało. Więc to było takie jakby, bo pierwszy rok studiów to był taki, wiesz, zderzenie się z
Z
weterynarią,
rzeczywistością.
tak, z rzeczywistością, z tym ogromem nauki i w ogóle nie miałem czasu na muzykę. I teraz tak jakby zacząłem do tego wracać i to był taki przełomowy dla mnie, taki powrót po prostu.
Super. Ja jakby z perspektywy widza, osoby, która Cię obserwuje, odkąd właśnie pojawiłeś się w tym projekcie, bo wtedy Cię zauważyłam, myślę, że naprawdę widzę duży rozwój. Jakby nawet patrząc po samym Instagramie i jakby właśnie po twojej takiej odwadze, bo widać, że coraz częściej też się pokazujesz, coraz częściej właśnie rozmawiasz z innymi. To jest myślę super, bo to jest też ważne dla artysty, żeby się pokazywać. No i mam nadzieję, że jakby ten rok będzie jeszcze bardziej przełomowy dla ciebie i że faktycznie twoja epka się ukaże, na którą ja czekam z niecierpliwością, bo czuję, że to będzie bardzo ciekawa historia.
Też mam taką nadzieję. Trzymam kciuki.
To ja trzymam kciuki za ciebie i może chciałbyś jeszcze coś powiedzieć na koniec do osób, które nas słuchają.
Dziękuję, że tu jesteś i że chcieliście nas posłuchać naszego gadania i mam nadzieję, że miło spędzacie sobotni wieczór, że wszystko u was dobrze, że jesteście zdrowi, weseli i pozdrawiam was serdecznie.
Super. Ja ci dziękuję, że wziąłeś udział w Muzycznych Konstelacjach. Było mi bardzo, bardzo miło z tobą rozmawiać i cieszę się też, że właśnie otworzyłeś się i powiedziałeś dużo o takim wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, bo myślę, że to też zainspiruje wiele osób, które nas oglądają.
Także też dziękuję bardzo za rozmowę.